ten pomysł wypłynął z tego źródła. Wiele razy głosiłem kazania na temat rodziny i nawet jeżeli bardzo dużo nie wspominamy o rodzinie, to te tematy rozważane, te przykazania, które często odnosiliśmy do społeczeństwa, odnosimy do życia rodzinnego. Jeżeli są one stosowane, jeżeli są one w sercach wszystkich członków rodziny, tak jak mówiliśmy o najważniejszym członku rodziny, kto jest w domu najważniejszy i pamiętacie, zaświeciły nam się światełka, mąż, żona, ojciec, matka, dzieci i usłyszeliśmy, że najważniejszym członkiem rodziny i mam nadzieję, że jest on członkiem twojej rodziny, jest Bóg. Jest Bóg. I myślę, że jest to coś więcej, aniżeli psychologia rodzinna, która uczy o jakiejś harmonii. Jest to fundament. Możemy mówić o silnych ścianach, o dachu, a dzisiaj oglądaliśmy budowę kościoła. Mamy nadzieję, że fundamenty zostały założone pod te ściany, bo co z pracy braci z Bielska-Białej, jeżeli fundamentów nie ma. To jest tylko kwestia czasu i budynek runie. I tak samo to, co mówimy o rodzinie. Później mówiliśmy, żeby nie było żadnych substytutów, o bożkach domowych, o tym, jak rzeczy namacalne, takie jak amulety, statułki, które reprezentują coś więcej, aniżeli tylko sztukę, czy jest to jakaś dekoracja, jest to coś więcej. Coś, co obdarzamy jako medium, coś, co pośredniczy, przez co przepływa albo Boża łaska, albo Boży gniew, jesteśmy w niebezpieczeństwie uprawiania bałwochwalstwa. I rodzina z tego powodu cierpi. Chcemy czcić prawdziwego, żywego Boga w taki sposób, jak Jezus powiedział, w duchu i w prawdzie. Amen. I dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na higienie ust. Na higienie ust. A higiena ust to jest coś więcej niż tylko czystość naszych ząbków. A może to wiedzieliście, ale ja niedawno, stosunkowo kilka lat temu dowiedziałem się, że z higieną ust związane są takie komplikacje jak, jeżeli nie posiadamy czy nie stosujemy właściwej higieny ust, to jesteśmy w niebezpieczeństwie zachorowania na takie organa ciała jak nerki albo serce. Nie wiem, czy wiedzieliście. Paradontoza na przykład wpływa na inne części ciała. I ostatnie 30 lat coraz bardziej dba się o usta, o mycie, o płukanie. Jak ja się urodziłem, chyba do pierwszy raz spotkałem się z nitką dentystyczną w 85 roku. Pochodząc z Polski, nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Kto tam wtedy zajmował się nitką dentystyczną? W 85 roku byłem w Anglii i gospodyni, akurat tak była rozluźniona, że siedziałem z mężem, z gospodarzem i ona tak przyszła do kuchni i zaczęła coś mówić, z tyłu za mną stała i tak coś do męża mówi i niewyraźnie ja się oglądam i nagle ona coś takiego robi. I to była nowa czynność dla mnie, myślę, co to takiego jest? A więc coraz bardziej jest to coś teraz powszechnego, płyny do płukania ust, leczenie, pieniądze są wydawane na to, ażeby dzieci miały zdrowe zęby, czyste, jakieś druty, metale, pręty się wstawia do ust, wyrywa się zęby, kiedy jest ich za dużo i wpływa to pozytywnie. Ale higiena ust to nie jest tylko właśnie sprawa stomatologii czy takiego fizycznego dbania o to, żebyśmy mieli świeży oddech. Ale do higieny ust należą również słowa, jakie wychodzą z naszych ust. I popularnie te niehigieniczne słowa nazywamy brudnymi słowami, prawda? Brudnymi słowami. Albo ktoś ma brudne usta, kiedy niewłaściwe słowa wychodzą z ich ust. W dawnych czasach matki niektóre miały taki zwyczaj, że kiedy dziecko wypowiedziało zło słowo, to za karę myto dziecku usta czy mydłem. Pamiętacie? Nawet książki takie są. Chyba Mark Twain pisał w przygodach Tomka Sawyera, jak jemu ciocia myła mydłem usta za to, że niewłaściwe słowa wychodziły z ich ust. I tak się zastanawiam, gdyby Bóg stosował taką metodę, ile razy dziennie każdy z nas by miał mydłem lizolem pukane usta. Słowa, kochani, mają wpływ budowania albo rujnowania tych, którzy znajdują się pod ich wpływem, szczególnie w naszej rodzinie, w swojej rodzinie. Jeżeli jesteście tacy sami jak ja, to najbardziej niedbali jesteśmy wśród swoich ukochanych i bliskich. Wobec obcych osób staramy się, aby nasze słowa były poprawne. Ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z bliskimi, mąż z żoną, dzieci dorastające, jesteśmy niedbali, jakie słowa wychodzą z naszych ust. Szczególnie słowa dotyczące błogosławieństwa są bardzo pożyteczne i budujące. I błogosławimy obcych, obsypujemy ich komplementami, ale zapominamy to robić ze swoimi najbliższymi, bo przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. Zapominamy podziękować żonie, mamie za wysprzątanie mieszkania, za ugotowanie obiadu, za udekorowanie, za wypranie, za wyprasowanie, gdyż to często się odbywa. Ale jeżeli mamy gościa w domu i zostawiamy go na 4-5 godzin, bo idziemy do pracy, wracamy i nagle widzimy przez gościa naczynia pomyte albo pranie zrobione, albo jeszcze coś, jesteśmy gotowi ich stopy za to ucałować, ponieważ to był gość, który to zrobił, ale swoi to jesteśmy gotowi jeszcze powiedzieć, ale dlaczego przesolony jest obiad? Ale dlaczego tutaj jest załamanie i zaprasowanie? Obcym jesteśmy gotowi błogosławić. Przekleństwa są to słowa, które również mają moc destruktywną. I kiedy jesteśmy niedbali, rujnujemy swoją rodzinę i swoich najbliższych. Często wobec obcych jesteśmy ostrożni. Chociaż i to nie jest prawdą, bo coraz częściej się to zdarza, że ludzie obsypują się nawzajem obelgami. I wreszcie takie słowa jak nazwy i imiona. Również te słowa mają moc. Biblia mówi, że na podstawie słów będziesz osądzony albo usprawiedliwiony lub potępiony. Więc jakie słowa wychodzą z naszych ust? Przykazanie trzecie. Druga Księga Mojżeszowa mówi tak. I dla tych, którzy może nie byli na początku naszego rozważania, numeracja kazań różni się, jest przesunięta jedną w porównaniu z katechizmem katolickim, a ponieważ to, co uważamy podział biblijny przykazań, jest taki, że pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz miał innych bogów ode mnie, obok mnie. I częścią pierwszego przykazania jest nie czyń sobie podobizny rzeźbionej w katechizmie, natomiast podział biblistów jest taki, że jest to już drugie przykazanie, w związku z tym to jest trzecie przykazanie, kiedy według katechizmu jest to drugie. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Imiona mają moc. I zanim zajmiemy się Bożym imieniem, chciałbym, abyśmy na chwilę zastanowili się nad słowem nadużywać. Co to znaczy nadużywać? To znaczy używać niezgodnie z celem. Używać niezgodnie z celem. Przed chwilą wypuściliśmy dzieci na dół, które mają swoje zajęcia, ale załóżmy, że nauczyciele dzisiaj są nieprzygotowani i żeby dzieci się nie nudziły, na dole mamy na przykład chyba 3 czy 4 gaśnice. I dalibyśmy dzieciom te gaśnice, krzywdy sobie nie zrobią. Biała piana może być sprawić wiele zabawy i przyjemności dla dzieci, więc dzieci by nawzajem się zaczęły opryskiwać białą pianą z gaśnicy. Miały dobry czas, przyjdą do rodziców, wyglądają jak zimowe bałwany, ale po odgarnięciu piany z ust każdy z rodziców rozpozna swoje dziecko, szkody nie ma. Ale gdyby w międzyczasie wybuchł pożar, nie mielibyśmy czym na początku gasić tego ognia, ponieważ gaśnica została zużyta na co? Na to, na co nie została przeznaczona. a koła ratunkowe. Na każdym basenie jest koło ratunkowe. Co by było, gdyby ratownik zdjął to koło ratunkowe i mówi: macie tu dzieciaki, pobawcie się tym kołem. I za chwilę ktoś tonie i potrzebuje tego koła, a jest ono jest zajęte. W tym momencie dzieci się bawią, więc nie możemy przerwać zabawy dzieciom. Jeden człowiek, tu jest pięcioro dzieci, mają zabawę, jeden niech tonie. Niezgodnie z przeznaczeniem. Zapraszamy gości do domu, zapomnieliśmy o deserze. Ale przecież teraz lekarstwa, takie jak syropy na przeziębienie, na uspokojenie, mają smaki owocowe. Co by było, gdybyśmy każdemu gostkowi buteleczkę opróżnili do miseczki, wiśniowe, truskawkowe? Po pierwsze, goście by się dziwnie zachowywali, gdyby to zaczęło działać. Ale później, gdybyśmy potrzebowali tego na zbicie gorączki czy usunięcie bólu głowy, nie mamy, bo zużyliśmy to na deser dla gości. W dawnych czasach imiona oznaczały reputację, charakter i autorytet. I kiedy przykazanie mówi: nie będziesz nadużywał imienia Pana Boga Twego, to za każdym razem, kiedy wypowiadamy Boże imię, Bóg reaguje w swojej reputacji, a Biblia mówi, że pewne rzeczy Bóg robi ze względu na imię swoje. Kiedy Dawid szedł na walkę z Goliatem i Goliat się zaczął śmiać i mówi: co ty myślisz, że jestem psem, wychodzisz na mnie z kijem? Dawid mówi coś takiego. Mówi: ty wychodzisz na mnie w zbroi, z włócznią, z oszczepem, ale ja idę do ciebie w imieniu Pana Boga zastępów. Ponieważ za imieniem jest reputacja, charakter i autorytet. Reputacja taka, że Bóg w przeszłości sobie poradził z nie takimi jak Goliat. Charakter taki, że Bóg nie pozwoli, ażeby ktokolwiek z niego się naśmiewał, a Biblia mówi, że Goliat się naśmiewał z niego. I wreszcie autorytet jest taki, że kiedy Dawid w czystości swoich motywów szedł, ażeby walczyć o wybrany naród Izrael, miał pewność, że Bóg za tym imieniem stanie w swojej mocy, efektywności. I historia jest taka, że Dawid zwyciężył z tym kijem, z tą procą i z kilkoma kamieniami. To jest to, czym jest Boże imię. Ludzie w tamtych czasach otrzymywali imiona, które były zgodne z ich charakterem. I kiedy mieli doświadczenie z Bogiem, ich imiona często były zmieniane, ponieważ miały odzwierciedlać ich charakter, ich reputację i autorytet. Mimo tego, że powiecie, że dzisiaj może imiona nie mają takiego znaczenia, to posłuchajcie niektórych nazwisk w języku polskim i zobaczycie, czy nie działają one przynajmniej na nasze zmysły. Najlepszym klientem w miejscowej aptece był Bogusław Boligłowa. A człowiek o nazwisku Stęchły Tadeusz pochodził z miejscowości Wonna. Natomiast Aleksander Moczymorda zapisał się do ośrodka rehabilitacyjnego. Najszybszy biegacz we wsi nazywał się Kasper Pędziwiatr. A Józef Nicpoń urodził się w miejscowości Lenie Wielkie. I są to autentyczne polskie nazwiska. Piotr Chytry pochodził ze Zdrady. Anna Nieciekawa pochodziła ze Szkaradowa. Sierota Maria wyszła za mąż na mężczyznę, który miał na imię, nazywał się Piotr Troskliwy. Spleśniały Andrzej urodził się we wsi Zgnitocha. Rżący Henryk pochodził z Konina. Posłuchajcie tego. Kupisz Czesława wyszła za mąż za mężczyznę, który się nazywał Sprzedany Czesław. No i wreszcie mamy takie osoby jak Dusigrosz. Aleksandra Pyta zaprzyjaźniła się z Aleksandrem Mądrym na przykład. A więc jeszcze dwa nazwiska. Józef Niezdara był miejscowym mechanikiem samochodowym, któremu biznes się rozpadł. I Marian Bubel próbował sprzedawać produkty oryginalne, firmowe i biznes mu nie szedł. Także jak widzicie, imiona, nazwiska nawet dzisiaj wzbudzają pewnego rodzaju reakcję w nas, czy jest w nazwisku, w imieniu coś, co przenosi się na czyjś charakter. Ja pochodzę z Głubczyc i miejscowość moją pisze się przez B, ale jeżeli pogrzebiecie się w historii, to kiedyś Głubczyce pisało się przez P, Głubczyce, a kiedy osada Głubczyc była założona, to nazwano ją Głupie Głowy. Także rozumiecie już teraz postępowanie swojego pastora. Więc imiona mają wpływ, nazwy mają wpływ, gdzieś w historii coś z czymś miało do czynienia, przez co nie chcę powiedzieć, że dzisiaj ktokolwiek nosi różnego rodzaju nazwiska, że koniecznie musi mieć to odzwierciedlenie w jego charakterze, ale gdzieś w przeszłości coś z czymś było związane, nawet nie wiemy ile pokoleń temu. Tym bardziej Boże imię nie może być używane niezgodnie z celem. Kiedy nadużywamy Bożego imienia? Kiedy ludzie nadużywają Bożego imienia? Po pierwsze, kiedy tym imieniem obrażają drugich. Kiedy obrażamy drugich ludzi Bożym imieniem? Wtedy, kiedy zamiennie z naszych ust wychodzą przekleństwa i Boże imiona w sytuacjach, właśnie, że raz wychodzi przekleństwo, raz wychodzi Boże imię w tych samych okolicznościach. Kiedy poniżamy ludzi, poniżamy Bożym imieniem, kiedy ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I z tych samych ust, kiedy człowiek reaguje na przykład na ból albo na szok i wychodzą z jego ust brudne słowa, przekleństwa, natomiast innym razem w tej samej okoliczności człowiek wypowiada takie słowa jak na miłość boską albo Chryste Panie. Albo przychodzi mąż pijany do domu, brudny, śmierdzący i żona zwraca się do niego najwyższym imieniem i mówi: o Boże, jak ty wyglądasz. I może śmiejemy się z tych rzeczy, ale musimy pamiętać, że imię ponad imiona. A jeżeli odniesiemy się jeszcze do naszej kultury i religii narodowej, wmieszane są w to imiona Syna Bożego, Chryste Panie, jak ty wyglądasz, Jezus Maria, wszyscy święci. W tych samych okolicznościach, kiedy innym razem wyrywają nam się czy wychodzą słowa, których nie godzi się w tym momencie wymieniać. Również w tym samym napięciu emocjonalnym nazywamy ludzi według intymnych części ciała albo według funkcji dotyczących końcowych etapów działania układu pokarmowego. I za chwilę imię Boże jest w tych samych ustach. Jak myślicie, jak się Bóg czuje? Wreszcie inni ludzie używają imienia Bożego w niewłaściwy sposób, kiedy próbują uduchawiać swoje życie i sprawiać dobre wrażenie. Na przykład są ludzie, którzy cały czas mówią, że Bóg coś im kazał zrobić albo coś im... Kiedyś pewną osobę zaprosiliśmy do nas, do domu i ta osoba nie przyjechała, więc dzwonimy, co się stało. I odpowiedź padła: Bóg mi powiedział, że mam do was nie przyjeżdżać. jest to nadużywanie Bożego imienia. Czasem młodzi mężczyźni, chrześcijanie w wieku wolnym nadużywają Bożego imienia, kiedy próbują się oświadczać dziewczynie, chrześcijańce, do której przychodzą i mówią: Bóg mi powiedział, że mam się z tobą ożenić. A dziewczyna: ale musi wyjść za mąż, bo przecież Bóg mu powiedział. Używamy Bożego imienia po to, żeby dodać sobie autorytetu. I wreszcie używamy Bożego imienia w modlitwie jako przerywnik do zebrania dalszych myśli. Dziękujemy Ci, Panie, Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten dobry dzień, Panie Jezu, błogosław, Panie Boże, Boże Ojcze. I co drugie słowo, kiedy normalnie w ten sposób się nie mówi, nawet kiedy zwracamy się do Króla, do ważnych osobistości, w ten sposób tego nie robimy. Szczególnie my, jako ewangeliczni chrześcijanie, którzy wierzymy w spontaniczność modlitwy i używanie własnych słów, jesteśmy, nawet nie wiemy, jak bardzo mechaniczni jesteśmy w naszych modlitwach. I gdybyście mogli nagrać swoje modlitwy i posłuchać, i to odnosi się również do mnie, gdyż od czasu do czasu i ja się przyłapuję w takiej mechaniczności, która się Bogu nie podoba. Słowo Boże mówi, dalsza część tego przekazania mówi: Bóg nie pozostawi bez kary tego, kto imienia Jego nadużywa. Swego czasu pojawił się artykuł w jednym z magazynów tutaj miejscowych, że zaistniał problem w Chicago. Pewna grupa społeczna, starcy, nadużywali numeru pogotowia 911. To byli ludzie, którzy byli samotni i często, kiedy źle się poczuli, czy głowa ich bolała, od razu dzwonili na 911. I problem polega na tym, że kiedy jest to fałszywy alarm, zadzwonimy z fałszywym alarmem na 911, kara wynosi $500. Natomiast ci starcy nie posiadali pieniędzy, żeby płacić te kary, a tak naprawdę wychodziło, że ci ludzie byli tak samotni, że wymyślali choroby po to, żeby mieć do czynienia z ludźmi żywymi, którzy by przyjechali, zbadali, porozmawiali, zadali pytanie. I zaczęto się zastanawiać, co zrobić, ażeby ci ludzie nie nadużywali tego, co jest tak bardzo konieczne po to, ażeby czyjeś życie uratować. Po pierwsze, kiedy będziesz tego nadużywał, następnym razem ci nie przyjadą. Po drugie, kiedy przyjadą do ciebie, a nie jest to konieczne, nie będą mogli pojechać do kogoś, dla kogo jest to konieczne. I mniej więcej ta sama zasada odnosi się do nadużywania Bożego imienia. Dlaczego nie powinniśmy nadużywać Bożego imienia? Ponieważ Boże imię reprezentuje autorytet, reputację i charakter osoby, która jest jedynym sensem, źródłem i wartością naszego życia. I jeżeli zaczniemy nadużywać tego imienia, które jest nam potrzebne do zbawienia, Pismo Święte mówi, że kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I kiedy imię Boże wychodzi z Twoich ust wtedy, kiedy nie potrzebujesz zbawienia, tylko wychodzi w reakcji na ból, bo się młotkiem uderzyłeś, i raz wychodzi brudne słowo, a innym razem imię Chrystusa, jak Bóg ma reagować, kiedy następnym razem się modlisz i to samo imię wychodzi z Twoich ust? Albo kiedy jesteś zły i raz przekleństwo wychodzi, innym razem Boże imię, jak Bóg będzie reagował, kiedy będziesz wołał o ratunek? A Pismo Święte mówi, że kto wzywa imienia Pańskiego, nie będzie zawstydzony ani rozczarowany. Wreszcie jest to imię, w którym mamy uzdrowienie. Kiedy z naszych ust to imię wychodzi w nieodpowiednich momentach, jak Bóg ma reagować wtedy, kiedy wołamy do Niego o uzdrowienie? Kiedy już zużyliśmy to imię w naszym życiu. Wszelka pomoc pochodzi od Pana. I dlatego chciałbym dzisiaj wszystkich nas, którzy wierzymy w Boga i wiemy, jak mocne i potężne jest Jego imię. Pismo Święte mówi, że nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jest to jedyne imię, w którym mamy zbawienie, w którym mamy wszelkie błogosławieństwo, ochronę. Co należy robić? Po pierwsze, mamy czcić i szanować Boże imię i wypowiadać je tylko wtedy, kiedy zamierzamy, aby Bóg zareagował na nasze wołanie. Jeżeli nie planujesz, aby Bóg reagował, to nie używaj tego imienia, bo następnym razem, kiedy będziesz potrzebować, aby Bóg właśnie odezwał się na twoje wołanie, Bóg nie zareaguje. Dlatego to przykazanie, nie nadużywaj imienia Pana Boga twego, bo Bóg nie pozostawi bez kary nikogo, kto to imię nadużywa. Dalej, reprezentuj Boże imię, które jest w tobie. Pismo Święte mówi, że kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, wierzącymi chrześcijanami, imię Jezusa Chrystusa, imię Boga żywego jest w nas. Żydzi, którzy naprawdę byli blisko Boga, tak bardzo obawiali się używać Jego imienia, że zaczęli ustalać pewne zastępcze imiona tylko po to, że nawet kiedy mówili o Bogu, nie chcieli wypowiadać tego imienia. Zostawiali to imię, była to druga skrajność, zostawiali to imię tylko do skrajnej ostateczności. Ale niech to imię będzie na ustach naszych w postaci chwały. Kiedy budzisz się rano i patrzysz na zegarek, że zaspałeś, co ludzie mówią? O Jezu, zaspałem! To jest nadużywanie. Ale kiedy budzisz się rano i mówisz, Panie Jezu, dzięki Ci za nowy dzień, który mi dałeś. Jest to właściwe używanie Bożego imienia. Kiedy kładziesz się na spoczynek, patrzysz, która godzina i mówisz, o Chryste, Panie, zostały mi tylko 3 godziny snu. Ale kiedy kładziesz się i mówisz, Panie Jezu, bądź ze mną, kiedy śpię. Chwała Ci za ten dzień. Ochraniaj mnie i moją rodzinę. A jeszcze lepiej, kiedy zamiast gonisz dzieci do spania i już nadużywasz Bożego imienia albo innych niewłaściwych słów, zgromadź swoją rodzinę i powiedz, porozmawiajmy, oddajmy cześć naszemu Bogu, pomódlmy się, podziękujmy Mu za dzisiejszy dzień. I wtedy rozejdźmy się na spoczynek. Jest to właściwe używanie Bożego imienia. Taka rodzina funkcjonuje inaczej. Takie dzieci wyrastają na innych ludzi, które wiedzą i słyszą u swoich rodziców, że plugastwa, bluźnierstwa, nawet kiedy coś ciężkiego na nogę im spadło, nie wychodziło z ich ust. Ale imię Boże było na ich ustach, kiedy byli w problemach, wołali do Pana i Bóg odpowiedział. Ja Bogu dziękuję za rodziców, których miałem i muszę wam powiedzieć, i to nie szkodzi, że nie wszyscy może mieli takich rodziców, przez całe moje życie nigdy nie słyszałem z ust mojego ojca, aby wyszło niewłaściwe słowo, które by było przekleństwem, wyrażeniem złości. To nie znaczy, że nigdy nie był zły, to nie znaczy, że nigdy młotkiem się w palec nie uderzył. To nie znaczy, że nigdy nie miał powodów, aby mnie odpowiednio nazwać, ale nigdy to się nie stało. Ale muszę powiedzieć, że wiele razy, kiedy były sytuacje trudne, słyszałem swoich rodziców, kiedy wołali i imię Boże było na ich ustach. I również to nie jest koniec. Mogłem widzieć, w jaki sposób Bóg odpowiadał na te modlitwy. I dlatego chciałbym zachęcić dzisiaj was wszystkich. Jeżeli chcecie, aby wasza rodzina była mocna, oparta na fundamencie Bożego przykazania, nie nadużywaj imienia Pana Boga twego. Jeżeli chcesz, ażeby Bóg reagował za każdym razem, kiedy Jego imię wypowiadasz, wypowiadaj to imię często, ale zgodnie z celem, dla którym zostało Ci ono dane. Oddawania Mu chwały, wołania o pomoc i wydawania świadectwa, jak potężnym jest Boże imię. Przejdźmy do Pana w modlitwie teraz. Niech przez chwilę Duch Święty zrobi rachunek naszego sumienia. Niech pokaże nam, czy należysz do ludzi, którzy nadużywają imienia Pana Boga. Jeżeli tak, przeproś Go za to. Poproś Go, aby w chwilach trudnych, kiedy Twoje emocje zaczynają dyktować Twoje słowa, abyś był tak przepełniony Bogiem i Jego świętym Słowem i Jego świętym Duchem, aby z tych samych ust nie wychodziły przekleństwa, aby z tych samych ust zamiennie nie wychodziło Boże imię, ale tylko wtedy, kiedy jest ono w Twoim sercu, kiedy świadomie wypowiadasz je, aby oddawać Bogu cześć, aby wołać o pomoc, albo aby drugim wydać świadectwo, jak wielkim i potężnym jest Bóg. To są tylko trzy okoliczności, dla których wolno nam wypowiadać Boże imię, aby Go chwalić, wołać o pomoc lub mówić drugim, jaki Bóg jest w swoim charakterze i w swojej mocy. Wszelkie inne okoliczności, gdzie wypowiadamy Boże imię, nadużywamy je. Używamy je niezgodnie z celem, dla którym zostało nam je dane. Jeżeli jesteś winny tego, myślę, każdy z nas, ja wiem, że ja jestem tego winny, przyjdźmy do Pana, przeprośmy Go za to. On jest gotowy, aby błogosławić nasze rodziny i nas. Panie, Twoje imię jest tak potężne. Twoje imię jest jedyne, niepowtarzalne. Jakże często nie zdajemy sobie sprawy, kiedy je wypowiadamy w niewłaściwych okolicznościach. A później się dziwimy, że nasze modlitwy są niewysłuchane. Dziwimy się, że wydaje nam się, że nie reagujesz na nasze wołanie. I nawet nam nie przychodzi do głowy, że jesteśmy winni złamania przykazania: nie nadużywaj imienia, świętego imienia Pana Boga Twego. Dzisiaj, Panie, modlimy się, abyś nam przebaczył, abyś nas oczyścił, abyś dał nam nowe usta, nowe serca i nowe poczucie znaczenia Twojego imienia. Panie nasz, chwalimy Cię dzisiaj. Panie Jezu, wyznajemy Cię Zbawcą, Królem i Panem. I wszystkim chcemy ogłaszać, jak wielki, dobry, potężny i łaskawy jesteś. I tylko wtedy chcemy, aby Twoje imię było na naszych ustach. Dla Twojej chwały. Nie nam, ale dla chwały imienia Twego. Uczyń to, Panie. Amen.